nasze zainteresowanie będzie około przybytku narodu rzeczy, około przybytku zgromadzenia. Ale rozpoczniemy z innych. Weźmiemy sobie z Psalmu 26, 6 i 7 wersy, gdzie mówi tak. Umyłem w niewinności ręce moje, a obchodzę około ołtarz Twój, Panie. Abym Ci oddał chwalę głośną i opowiadał wszystkie cuda Twoje. No i oczywiście będziemy się zastanawiali nad tymi słowami, co Dawid miał na myśli, że umyłem w niewinności ręce moje, w jakiej niewinności mam ręce, no jaki ołtarz obchodzi, dlaczego ten ołtarz obchodzi. No i jak nam jest wiadomo, później powiedział dlaczego, żebym oddawał Tobie chwalę głośno i powiadał wszystkie cuda Twoje. Wiemy, że Dawid często wyraża pragnienie żyć w niewinności. No i pragnieniem Dawida było przybyć w domu pańskim. No taki werset, który pięknie jest napisany. Weselę się z tego, że mi powiedziano, do domu pańskiego pójdziemy. To było Dawida wielkim pragnieniem. Albo znów przeczytamy sobie Psalm 84. Trzeci werset, 11 mówi tak. Żądaj bardzo tęskni dusza moja do sieni pańskich. Serce moje i ciało moje pochotniwa sobie do Boga żywego. Dawid mówi, że bardzo tęskni jego dusza do sieni pańskich. Dzisiaj będziemy mówili o sieni pańskich, no i co się w tej sieni znajdowało. 11 wersecie to tak powiedział. Ale lepszy jest dzień w sieniach Twoich. Lepszy jest dzień w sieniach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożnika. I dlatego Dawid miał wielkie pragnienie, żeby przynajmniej siedział w sieniach domu pańskiego, bo Dawidowi nie wolno było wchodzić do świątnicy. A dlaczego nie wolno było chodzić do świątnicy, bracie Stefan? Dawidowi nie wolno było chodzić do przybytku, do świątnicy, tylko mu wolno było chodzić do tej sieni, czyli na dziedziniec. Kapłani mieli wchodzić i ci, którzy pochodzili z pokolenia Lewiego. A wiemy, że Dawid pochodzi z jakiego pokolenia, Adaś? Dawid, król, pochodzi z jakiego pokolenia? Pochodzi z pokolenia Judy. I dlatego Pan Bóg już tak rozdzielił w narodzie żydowskim. Władza cywilna była odłączona od religijnej. Cywilnej władzy to tylko mogli być królowie, różni książęca. Władza cywilna z pokolenia Judy się wodzi. Natomiast religijna z pokolenia Lewiego. To też Dawid, jak nam jest wiadomo, nie miał prawa wchodzić do świątyni pańskiej. Dawid na polskie nam znaczy się umiłowana i przedstawia nam, kogo Dawid by nam przedstawiał. Może brat Zdzisio. No, przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa, przedstawia lud Boży. Przedstawia nas wszystkich. Przedstawia nas wszystkich. I dlatego będziemy mówili o tej sieni albo o tym dziedzińcu. Ta sień albo dziedziniec przedstawia nam stan usprawiedliwienia, z czego? Z wiary. Bośmy mówili tydzień temu, że ta brama, która prowadziła na dziedziniec, przedstawia, co nam przedstawia, bracie Andrzej? No. Brama, która prowadziła na dziedzinie, przedstawia nam co? Wiarę w Jezusa Chrystusa. To też ci, którzy przeszli przez tą wiarę w Jezusa Chrystusa, wierzyli, znaleźli się w stanie usprawiedliwienia z wiary. Ci, którzy są usprawiedliwieni z wiary, to wtedy następuje pokój z Bogiem, bo tak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział, jeśli nie mylę. Tak, a pierwszy werset mówi tak. Będąc wtedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Następuje pokój z Bogiem. Oni są usprawiedliwieni, stan usprawiedliwienia, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Chrystus przypisał swoje zasługi. Wobec tego Pan Bóg patrzy się przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i tacy są przed Bogiem miłymi, są usprawiedliwionymi, którzy wierzyli w Jezusa Chrystusa. Na dziedzińcu znajdowały się sprzęty, które służyły do sprawowania kaplanom, przy składaniu ofiar i tak dalej. Ile tam tych sprzętów było, kto nam powie? Na dziedzińcu ile sprzętów było? Proszę. Znajdowały się dwa sprzęty. I tak jak to brat powiedział, ołtarz miedziany i umywalnia, tak zwana umywalnia. Ołtarz miedziany się nazywał, nazywał się ołtarz całopalenia, bo tam były składane ofiary na całopalenie. Wszystkie sprzęty, które znajdowały się na dziedzińcu, z czego były uczynione, bratcy, z miedzi, uczynione były z miedzi. I wiemy, że miedź nam w Piśmie Świętym co przedstawia? Doskonałą ludzką naturę. Przedstawia doskonałą ludzką naturę. Miedź jest podobna do złota, podobieństwo w pewnym sensie. No i złoto przedstawia boską naturę, a miedź przedstawia doskonałą ludzką naturę. Ta umywalnia była uczyniona tak zwanej z miedzi polerowanej. Miedzi polerowanej. Wprawdzie w Biblii nie ma takiego wyrażenia, że była z miedzi polerowanej, szukałem, nie znalazłem, może ktoś pamięta. Ale była uczyniona z specjalnych luster niewiast, ze zwierciadeł niewiast. Czytamy to w 2 księdze Mojżeszowej, 38 rozdział. Tam to 8 werset, 38 a 8. No i tak, i uczynił też wannę miedzianą, to jest umywalnia, i stolice miedziane ze zwierciadeł niewiast gromadą przychodzących, którą przychodziło do drzwi namiotu zgromadzenia. No, dzisiaj wiemy, lustra są ze szkła polerowane, ale w dalszych czasach szkło nie było znane, to też były płytki miedziane, zresztą widziałem tu obraza tam, tak było polerowane, że można było się zobaczyć. I właśnie z tych płytek takich miedzianych, z tych luster, kiedy Mojżesz ogłosił, żeby niewiasty przynosiły, to one przyniosły, moje gromadą przynosiły i z tego była uczyniona ta. Co by nam przedstawiała ta umywalnia? Co albo kogo, albo jak? Może siostra Bożenka? Prawda. Może jeszcze ktoś by miał myśli? Proszę? Przedstawia nam Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przedstawia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten Dawid mówi, że umyłem ręce moich czym? W niewinności, prawda? A czy mamy jakieś wersety Pisma Świętego, że Chrystus był niewinny? Mamy. Przeczytamy w liście do Żydów, w 7 rozdziale. List do Żydów, 7 rozdział, a 26 werset to my tam. Takiego zaiste przestało nam mieć najwyższego kapłana, świętego, niewinnego, niepokalanego, odłączonego rzeczniku, który by się stał wyższy nad niebiosą. No, bo to była miedź, doskonała miedź, przestała doskonałą naturę, ale to była jeszcze miedź wypolerowana. To była specjalna doskonałość naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa pokazana. Nawet sam kiedyś Chrystus powiedział, zapisany mamy Ewangelii Jana, kiedy spór sprowadził z nauczonymi w Piśmie, którego często chcieli pochwycić, to Ewangelii Jana, 8 rozdział, 46 werset, tak stają pytanie. Któż mnie z was obwini w grzech? Jeśliś prawdę mówię, przecie wy mi nie wierzycie. Miał prawo tak powiedzieć? Miał prawo tak powiedzieć. bo przez zakon zostało mu udowodnione, że jest święty, niewinny, odłączony ze świętym. Myślę, że żaden człowiek, ani my byśmy nie powiedzieli, ktoś nas może zmienić, bo na pewno nie jesteśmy doskonałymi i coś by można było nas obwinić. Lecz tak tylko mógł powiedzieć Jezus Chrystus, który był niewinny. Jeszcze pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, a 19 werset mówi to, nawet 18 weźmiemy. Wiedząc, iż nieskazitelnymi rzeczami, srebrem albo złotem, wykupieni jesteście od marnego obcowania waszego od ojców podanego, ale drogą krwią jako baranka niewinnego i niepokalanego Chrystusa. Dlatego, że to jest psalmie, cośmy czytali, że umyłem w niewinności ręce moje, to Dawid miał na myśli, że umyłem swoje ręce w tej umywalni, która jest pięknym obrazem na Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nawet zdrajca, jakim był Judasz, to też, kiedy zobaczył, że Jezus jest sądzony i grozi mu kara śmierci, to on nawet powiedział takie zdanie, jak mamy zapisane w Ewangelii Mateusza, 27 rozdział, a 4 werset, no i tak. Mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Oni rzekli, cóż nam do tego pójdzie. Judas sam, ten zdrajca, osądził, że Jezus był niewinny. Umyłem ręce swojej niewinności. No wiemy, stan Jezusa pokazany przez miedź polerowaną jest tam doskonały, wypróbowany. I jak bracia myślą, był wyższy niż Adamowy, czy nie był wyższy? Może siostra Dorotka. Jezus jako człowiek doskonały w 30 roku życia, kiedy się poświęcił, no to wiemy, czy był wyższym niż Adam, czy był równym Adamowi. Proszę. No proszę. Tak. Był doskonale wypróbowany, wyższy niż Adama przed grzechem. Po pierwsze, Adam na próbie prawa Bożego co? Upadł, tak czy nie? A Jezus na próbie wyszedł zwycięsko. I Pan Jezus zachował zakon i przez Niego otrzymał prawo do życia wiecznego na ziemi. Adam jeszcze nie miał prawa do życia wiecznego. Adam, gdy było wytrwał próbę, dopiero by otrzymał prawo do życia. Adam był doskonały, mógł żyć, ale teraz, gdy było tą próbę zniósł, to otrzymałby prawo do życia wiecznego. A że na próbie upadł, wobec tego okazał się niższym, nie otrzymał tego prawa. Natomiast Pan Jezus przez zachowanie zakonu otrzymał prawo do życia wiecznego na ziemi. Drugie, Adam nie znał grzechu i niedoskonałych warunków, pod tym względem nie posiadał doświadczenia. Pan urodził się i wzrastał w warunkach niedoskonałych, w warunkach w biedzie, w tych najniższych warunkach. Bóg go przeprowadził przez najcięższe doświadczenie i wytrwał w tym, dlatego mówimy, że stan Jezusa był wyższy i w tym jest pokazany w tej miedzi polerowany. Czytamy w liście do Żydów, 4 rozdział, a 15 werset mówi tak. Albo nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krew kości naszej, lecz skuszonego już wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Na podobieństwo nas oprócz grzechu. Był tak samo doświadczany, tak samo był próbowany. On i był głodnym, on znał, co to bieda, no bo wiemy, w biednej rodzinie się urodził, rodzina była liczna, on jako najstarszy musiał ciężko pracować, a ten pomimo tego starał się zachować zakon i okazał się wierny pod każdym względem. Jeszcze apostoł Paweł w liście do Żydów, 5 rozdział, 8-9 werset, to mówi tak. A choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się wszystkim sobie posłusznym przyczyną zbawienia wiecznego. No apostoł Paweł mówi, że choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. No, czy Chrystus kiedykolwiek był nieposłuszny? Nie. Nauczył się posłuszeństwa. A brat Czapla może miał jakieś myśli? A ten brat jeszcze prosił, żeby... Tak, no brat prosił. Tak, pamiętajmy, był posłusznym jako logos, był posłuszny jako człowiek, ale nauczył się posłuszeństwa, żeby otrzymać naturę boską. To są wymiary, które Jezus tutaj na ziemi dopiero zdobywał, aby Pan Bóg jego nagrodzić naturą boską nieśmiertelną, co go przeprowadził przez najcięższe jeszcze doświadczenie. I dlatego później apostoł Paweł mówi, to nie było to tylko tak, ale aby się nauczył posłusznym, żeby Bóg mu zawierzał całkowicie, że nigdy on nie wystąpi tak samo przez takie najcięższe doświadczenie, pośród jest przeprowadzone. Ten werset 9, cośmy przeczytali, no przykład tak mówi. Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A więc to widzimy miecz wypolerowany do najwyższych tych pokazane tam mieczy polerowane. Co się umywalnie znajdowało? Co się umywalnie znajdowało? Brat Tadzie może. Co umywalnie się znajdowało? W tej umywalni, którą omawialiśmy. Tak. Właśnie, umywalnie znajdowała się woda, której umywali się kapłani przystępujący do składania ofiar, no i oczywiście, kiedy zakończali ofiar. Kiedy przychodzili, to najsamców musieli się umyć, nie wolno im tak było przystępować do ofiar. No, chociaż na pewno w domu się myli, ale to była specjalnie, byśmy powiedzieli, ta woda, no, nawet w jakimś sensie poświęcona, bo wszystkie rzeczy były poświęcone. i dlatego umywali się. Później, kiedy kończyli dzień, różne ofiary też się umywali poza ich zakończeniem. Woda w Piśmie Świętym zawsze nam przedstawia co? Prawdę. Woda przedstawia nam Słowo Boże, przedstawia nam prawdę. No i my mamy tak samo umywać się tą prawdą, Słowem Bożym. Czytamy Ewangelię Jana w 14 rozdziale, a 6 werset, Pan Jezus sam o sobie powiedział tak. I rzekł mu Jezus: Jan, ci jest ta droga, prawda i żywot, żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Umyci mamy być przez prawdę. Czyli znów musimy pamiętać, że ta woda znajdowała się gdzie? Umywalni. Prawda znajduje się gdzie? W Jezusie Chrystusie. Nie ma innej prawdy. Ktoś mógł powiedzieć, że inna prawda może być. Nie ma innej prawdy. Prawda znajduje się tylko w Jezusie Chrystusie, bo on powiedział, Jan jest prawda. I wszelka prawda to się znajduje w Jezusie Chrystusie. No i jak mówiliśmy, że woda przedstawia Słowo Boże, napisane to jest w liście do Efezów. 5 rozdział, 26 werset mówi tam. Aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wodę przez Słowo. Prawda, Słowo Boże, to jest pokazane w tej wodzie. Jeszcze apostoł Paweł mówi w liście do Tytusa, że Kościół też może być oczyszczony przez odrodzenie Ducha Świętego, które Duch Święty też nic innego, tylko Słowa Jezusa, prawda Jezusa, moc Jezusa, to wszystko nazwane jako Duchem Świętym. Tytusa 3:5 mówi tak. Nie z uczynku sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podlot miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenie, odnowienie Ducha Świętego. Zbawił nas przez omycie odrodzenie i odnowienie Ducha Świętego. Przez to Kościół może być umyty, może być zbawiony. A więc widzimy, że nasze ręce mają być umyte, oczyszczone. Tak jak tam Dawid mówi, umyłem ręce moje w niewinności. Podobnie nasze życie, czyny, postępowania mają być czyste, szlachetne, no, jak najbardziej wspaniałe. I musimy zawsze pamiętać, że nie tylko mamy się umywać, kiedy przechodzimy do poznania prawdy, ale i kiedy jeszcze. Bracie Stefan. Wracając, że kapłani umywali się, kiedy przychodzili i nawet kiedy zakończali pracę. Tak samo i my mamy nie tylko się umywać, no starać się czytać, jak najbardziej interesować sprawami wiary, jak najwięcej zaczerpnąć od Pana Jezusa, czy tylko jak przychodzimy do Chrystusa, czy jeszcze kiedy? Cały czas. To jest nauka, że cały czas mamy to. Nawet aż kończymy. Do samej śmierci mamy z tego korzystać. Prawda, Słowo Boże, Duch Święty prowadzą do szlachetnego życia, do niewinności. To też Dawid tak powiedział w Psalmie 24, od 3 do 5 wersetu mówi tak. Kto stąpi na górę Pańską, a kto stanie na miejscu świętym Jego? Człowiek niewinnych rąk i czystego serca, który nie słania ku marności duszy swojej i nie przysięga zdradliwie. Ten wieźnie było odpowiedzialność od Pana, sprawiedliwość od Boga, Zbawiciela swego. Czyli pierwsze daje mój człowiek niewinnych rąk. Ten się znajdzie na górze Pańskiej, w miejscu świętym się znajdzie. Dlatego to prawda, jak już mówiliśmy, Słowo Boże, Duch Święty, one zmywają z nas brud i grzech, czynią nas podobnymi do naszego Pana. A więc umywalnia, niewinność, przystaje nas Pana naszego, Jego doskonałe życie. Tym pokazane całe Jego doskonałe życie. Ta umywalnia znajdowała się na dziedzińcu. Co by nam to przedstawiało, że ona znajdowała się na dziedzińcu? Może brat Ciechanowski. Co by nam przedstawiała to, że umywalnia znajdowała się na dziedzińcu? Już. To znaczy się, że Jezus był co? Sprawiedliwy, święty, sprawiedliwy, bo to stan usprawiedliwienia z wiary dla nas, a dla Jezusa dziedziniec przystajał stan sprawiedliwy, że nasz Zbawiciel Chrystus był istotą sprawiedliwą, istotą świętą, niewinną, odłączoną od grzeszników. Ta umywalnia stała przed zasłoną, przed przybytkiem. Tutaj nie ma, ale wiemy, że ona stała przed przybytkiem. No. I kapłani, kiedy mieli wchodzić do przybytku, umywali się. Co by nam wskazywało, że ta umywalnia stała przed zasłoną, przed przybytkiem? Jak się wchodziło prosto, to pierwsze stała tutaj widoczna była w tych drzwi umywalnia. Czy miałoby to, proszę? Dziękuję. Tak, właśnie, żebyśmy zawsze pamiętali o tym, że my się żadnym sposobem nie dostaniemy bez Jezusa, bez Jego umycia, no, bez Jego ofiary, żebyśmy zawsze pamiętali. Ewangelii Jana słowa Pana Jezusa tak mówią, w 15 rozdziale, 5 wersecie mówi tak: Jam jest winna macica, wyście lepiej rośli. Kto mieszka we mnie, a ja w nim, ten przynosi wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie może. Żeby to zawsze przed naszymi oczyma, kapłan nie mógł się pomylić i wejść do świątyni, żeby się nie umył, bo to stało mu na drodze. To jest po prostu, tak była ustawiona, że no gdyby stała z boku, no to mógł czasami nie zauważyć. Ale tak była ustawiona, że na środku, wchodząc do świątnicy, przed tym jakieś parę metrów stała, przed tym walnia, niemożliwie nigdy nie mógł powiedzieć, że ja no nie zauważyłem, no przeoczyłem to. Tak podobnie my musimy to wcale pamiętać, że najważniejsza dla nas istota jest Chrystus Pan i zarazem jak najwięcej starać się od Niego tej niewinności, szlachetności, doskonałości dla siebie zdobyć, a nasze życie, nasze brudne postępowanie, żeby zmyć, żeby ono było szlachetne, sprawiedliwe. Czy ktoś z braci lub sióstr może miałby jakieś pytanie lub coś do zadania, to proszony jest. Proszę. Nie. Będziemy zaraz mówić. Ołtarz stał po prawej stronie. Jak się wchodziło, to po prawej stronie stał ołtarz, ale przed tym stała umywalnia. I praktycznie, gdyby się wzięli, to pierwszy był ołtarz, ale myśmy specjalnie wzięli umywalnię, dlatego, żeby pamiętać, że to jest najważniejsze. Że kapłan idąc nie miał prawa, chociaż zobaczył ten ołtarz, nie miał prawa do niego podchodzić, w takim stanie musiał iść do umywalni, no i dopiero wtedy wszedł składał ofiarę lub jakieś coś. No. I tak samo dla nas, innymi słowami, możemy to wytłumaczyć, będziemy mówili o ołtarzu, że po prostu, chociażbyśmy wierzyli, wchodząc przez bramę, wierzymy w Jezusa Chrystusa. Zobaczyliśmy ołtarz, który nam będzie przystawał oków naszego Zbawiciela. Możemy to, ale pamiętajmy, że pierwsze trzeba się umyć, trzeba starać się, bo ofiara Chrystusa nie będzie za nas zastosowana, nawet jeżeli my nie będziemy dokładali starań, nie starali się po prostu poszlachetnić, żyć szlachetnie. Czy byłoby jeszcze jakieś pytanie? Proszę. No na pewno była zmieniana, tylko jak często i kiedy Biblia nie mówi, dlatego ja też nie wiem. Na pewno była zmieniana. To jest niemożliwe, żeby tam to. Bo jak będziemy o innych sprzętach mówili, o chlebach pokładnych, to jest napisane, że sabat był zmieniany, każdy sabat, a to nie wiem. Dlatego może nawet tak jest napisane, żeby nie było, może gdyby zmieniane było. Dlatego może nawet tak jest napisane, żeby nie było, Kuby, może gdyby zmieniane było, musielibyśmy to zastosować do naszego Pana, że coś, prawda się zmienia. Nie zostało napisane, ale po prostu z ludzkich względów uważamy, że musiało być jakoś tam zmienione. Ale Pismo Święte nie mówi i my wtedy tak tłumaczmy, uczmy się, co zostało napisane, to może mieć swoją naukę, co nie, no to może nie mieć swoją naukę. Czy byłoby jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to przystąpimy teraz do ołtarza całopalnego, całopalny ołtarz lub ołtarz miedziany nazywał się. I ten ołtarz miedziany albo ołtarz całopalny przedstawia nam, kogo nam przedstawia ten ołtarz. No, siostra. Tak, przedstawia naszego Pana jako ofiarę okupową. Znów Chrystus jest pokazany, ale już Chrystus, który się poświęcił i składa ze swojego życia okup za rodę ludzką. Czyli tak to zrozumieć, to jest pokazane życie naszego Pana umowalnie do 30 roku życia, no i później jako szlachetne, z którego możemy brać wiele przykładów osobistego jego życia. Natomiast w ołtarzu pokazany też jest Chrystus Pan, ale to jego życie, które teraz dobrowolnie przyszedł do Jordanu, nad Jordan, do Jana Chrzciciela, no i oczywiście zgodził się, żeby to doskonale, święte, niewinne życie złożyć jako ofiarę okupową. Jak już mówiliśmy, że umowalnia była zrobiona, z czego była zrobiona? No w miedzi to jeszcze jakiej? Polerowanej miedzi. To jest najlepsze, jakbyśmy powiedzieli, gatunku tej miedzi. Czy ołtarzu tak jest napisane, że z tej miedzi polerowanej, czy nie? Tak. Ale już nie mówi, że z miedzi polerowanej. Czy tutaj moglibyśmy się jakiejś nauki dopatrzyć? Może bratanie, czy miałby jakieś myśli? No, przecież odbijał te, to już myślę, że sam zauważył. No nic. To znaczy się ołtarzu nie mówi, że był z miedzi polerowanej, bo Jezus grzechy ludzi wziął na siebie. Idąc do Jordanu, chrzcił się tam, gdzie grzesznicy zostawiali te grzechy, prawda? I on te wszystkie grzechy wziął na siebie, dlatego już ten ołtarz nie był uczyniony z tej miedzi polerowanej. Nie wiem, czy braciom. Tak. Że on wziął na siebie. Przybił do drzewa, tak. I dlatego już jest pokazany doskonały stan pod każdym jednym względem. No ale biorąc grzechy ludzi, to nie można już było uczynić miedzi polerowanej. Myślę, gdyby tutaj nie było pokazane to, to przecież tam niewiasty przychodziły i na pewno by się znalazło wiele więcej tych luster, by na pewno starczyło nawet i na ołtarz, by jest powiedziane, że później jak tydzień temuśmy mówili, że Mojżesz nakazał rozkazać już nieprzymości, przymyślili więcej. Po prostu, żeby pokazać taką naukę. A więc ołtarz przedstawia poświęcone życie Pana naszego Jezusa Chrystusa. No, tak samo znajdował się na dziedzińcu, jak i umywalnia, pokazany stan święty, że był sprawiedliwy, bo to stan sprawiedliwy. Stał po prawej stronie, jak się wchodziło, stał po prawej stronie. No, może nawet wiemy. Prawa strona. Co nam zawsze przedstawia? Lewa strona i prawa strona. Prawda. No właśnie. Tak, prawa przedstawia stan łaski, no lewa przedstawia stan niełaski. Tak często mówimy w Piśmie Świętym. A że ten ołtarz stał po prawej stronie, wskazuje, że Jezus zawsze był to w łasce u Boga i u ludzi najpierw. Do łaski Boga. Pomnażał się tam. Chociaż może nie zawsze u wszystkich ludzi znajdował łaskę, ale u Pana Boga zawsze był w łasce. Był w łasce. Przeczytamy opis tego ołtarza, jak on był zrobiony, z czego był zrobiony. Zapisane mamy Druga Księga Mojżeszowa, 27 rozdział, od 1 do 8 wersetu przeczytamy mi to. I uczynisz też ołtarz drzewa sytym, na 5 lokci wzdłuż i na 5 lokci wszerz. Czworograniasty będzie ołtarz, a na 3 lokci wzwyż. I poczynisz mu rogi na 4 węgłach jego, z niego będą rogi jego i obijesz je miedzią. Poczynisz też do niego kotle dla sypywania popiołu, miotle jego, miednicy jego, widełki jego, lopaty jego, wszystkie naczynie jego uczynisz z miedzi. Uczynisz też do niego kratę na kształt sieci miedzianą, a uczynisz u tej kraty 4 kolce miedziane na 4 rogach jej. I włożysz się w krąg ołtarza na dół, a będzie ta krata aż do połowy ołtarza. Porobisz też drążki do ołtarza, drążki z drzewa sytym, a obijesz je miedzią. Które drążki powleczesz, powleczone będą przez kolce, a będą te drążki na obydwu stronach ołtarza, gdy go nosić będą. A był czy wewnątrz uczynisz go z desek, jakoś ukazano na górze, tak go uczynisz. Jest opisane, jak ten ołtarz wyglądał. Był uczyniony z desek, z drzewa sytym. To jest akacja tak zwana egipska, bardzo twarde drzewo, wytrzymałe na korozję, ale był obite blachą. I z zewnątrz, i wewnątrz był obity blachą, ale dlatego, żeby lżejszy był do przenoszenia. Był on 5 lokci wzdłuż, no, przeciętnie 60 cm lokieć męski, jakieś 3 metry długi i 3 metry szeroki. Taki kwadrat był. Kwadratowy był. I 3 lokci wzdłuż, czyli 1,80 m wysoki. No to taki był. No i na 4 rogach, na 4 stronach, na 4 tych bokach były takie wystające jeszcze rogi. Na każdym boku, na każdym węgle to był taki jeden ruch wystający. No i to było bite wszystko miedzią. No do tego było poczynione tam kotle, widełki, to no, jak nam jest wiadomo, do składania ofiar, do palenia ognia, trzeba było czymś znieść, wybrać popiół i tak dalej, no to było potrzebne to narzędzie. Była jeszcze uczyniona krata i ta krata się spuszczała w środek, tam były jeszcze takie kulka, widocznie było gdzieś zawieszane, że tak do połowy to była ta krata. No, mówi tak, i to było wkładane do środku ta krata. Były tam jeszcze z boku takie kulka i były 2 drążki przypchane, no i to kiedy przynosili, potrzebne było. No i tak, a był 3 wewnątrz, uczynisz go z desek, jak to ci powiedziano na górze, tak go uczynisz. W środku był pusty. Jest tak samo jeszcze przypuszczenie, że prawdopodobnie tam nakładano jeszcze ziemi, takie przypuszczenie, trudno jest powiedzieć, także ta krata spoczywała prawie na ziemi i później, kiedy podnoszono, lekki był do przenoszenia. No, to, że ten ołtarz był kwadratowy, to nam mówi, że stan Pana Jezusa jaki był? Kwadrat. To na Biblii ma jakie znaczenie? Proszę? Stan doskonały. Oczywiście stan doskonały. Stan doskonały Pana Jezusa jest pokrewny. Był on kwadratowy i można ten ołtarz było oglądać z 4 stron. Można było oglądać z 4 stron. No bo jeżeli kwadrat, to 4 stron. Dawid mówi, abym oglądał ołtarz twój. Dawid oglądał do 4 stron. O Jezusie ilu ewangelistów popisuje? Widzi? 4 ewangelistów. Czy to jest bieg okoliczności? No ja nie wiem. Ale brat Czarek, czy więcej się podjęło pisać o Jezusie, czy tylko 4 napisał w historii Jezusa? Tylko 4. No a Sonia, jak myślisz, czy więcej się podjęło pisać historię o Jezusie, czy tylko te 4 ewangelisty? Tylko 4. Nie, o wiele więcej się podjęło, ja wam przeczytam. Tak. 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 to oczywiście pierwotne kościele. Pierwotne kościele to ten. Ewangelista Łukasz rozpoczynaje swoje Ewangelię tak pisze. Zaraz pierwszy rozdział, pierwszy i drugi werset mój na trzeci. Ponieważ wiele ich się podjęło sporządzić historię o tych sprawach, o których my pełną wiadomość mamy, dużo się podjęło. Tak, jak to nam podali ci, którzy od początku sami widzieli, sługami tego słowa byli. Dało się też i mnie, którym tego wszystkiego z początku pilnie doszedł, tobie to porządnie opisać zacny tę chwilę. No i co dopiero opisuje dzisiaj tę chwilę. Czyli było dużo, bardzo dużo było. I nawet dużo jest Ewangelii. Jest Ewangelia Piotra, no nie wiemy, czy to Piotr pisał, Ewangelia tam i Tomasza jest. Bardzo dużo takich Ewangelii apokryficznych. Ale jednak do kanonu zostało włączone tylko cztery Ewangelii. I mówię, że ja nie myślę, żeby to się stało przypadkowo. Myślę, że z góry to było zaplanowane. Pan tak udzielił, wpłynął na tych ludzi, na tą komisję, jak brat powiedział, jak tam wybierano z pomiędzy tych wszystkich, że wybrano cztery z tych ewangelistów. I dlatego, gdybyśmy chcieli tylko się opierać na jednej Ewangelii, widzielibyśmy całość Pana Jezusa, czy byłoby za mało? Brakowało. Tak. Aby była całość, to trzeba wszystkie Ewangelie studiować i w każdej Ewangelii coś można nowego, coś ciekawego, co inni nie zauważyli, można się dowiedzieć. Opisując o Jezusie Chrystusie, Ewangelista Mateusz rodowód jak daleko sięgnął, bracie dzisiaj. Rozpoczynając Ewangelię rodowodem jak daleko sięgnął. Do Pana Jezusa. No. A żona się zgodzi z tym? Nie zgadza się. A brat Irek? Bierze rodowód od Abrahama. Rodowód Abrahama i później pisze aż do Jezusa Chrystusa. Później narodzenie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, poświęcenie, życie, cuda, śmierć i zakończenie zmartwychwstaniem ten ruch. Ruch to jest władza, siła, potęga, że Jezus zmartwychwstał. Marek, od kiedy rozpoczyna opis o Jezusie, Adaś? No ja tak proszę. No dobrze, dobrze. Jak wertuję, to jest bardzo dobrze. To się przyda. No, jakbyście się spotkali, to są. Tam... Proszę. No, a bracie Stefan. Od Jana Chrzciciela, tak. Od poświęcenia prawie. Wspomniał o Janie Chrzcicielu, nie sięga do tylu, nic do niego wchodzi, bierze od poświęcenia poprzez życie, cuda, śmierć i zakończa znów, że Jezus to zmartwychwstał. Czyli znów taki ruch, władza, moc. Bo gdy nie byłoby pełne, gdyby może zakończył tam gdzieś do ukrzyżowania, a nie wspomniał o zmartwychwstaniu, nie byłoby pełne, a tak jest pełne. Łukasz, już trochę było mówiony, sięgnął rodowodem jak daleko, bracie Tadziu? No, no znajdziemy, to jest Łukasza, trzeci rozdział, będzie... Proszę, jak brat powiedział? To ja mówię tak, sięgnął aż do Adama, syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego. Sięgnął aż do Adama i Adam był stworzony przez Pana Boga. No i później bierze tam zwiastowanie Marii, narodzenie, życie, cuda, śmierć i zakończa znów na zmartwychwstanie. A Jan daleko, jak daleko sięgnął, siostra Mistrzowa? Proszę? Tak, tak, aż do przedludzkiej egzystencji. Sięgnął do przedludzkiej egzystencji i zakończył znów poprzez cuda, czy tam inne rzeczy, zakończył na śmierci zmartwychwstania. Czyli mówimy, Dawid powiedział, oglądam ołtarz twój dokoła, czyli nie było tam wszystkie ściany jednakowe, nie było coś na każdym, jaki szczegół był, co Dawida to pociągało. Tak samo jakiś szczegół, jak już widzimy, każdy ewangelista coś zaznaczył. No i gdyby nie wspomniał Jan, nie sięgnął do przedludzkiej egzystencji, to byśmy nigdy tego nie widzieli. Albo znów jakiś inny ewangelista, byłoby nam zawsze coś brakowało. Czy może ktoś z braci lub sióstr miałby jakieś pytanie do tego, lub ktoś wybrania, to proszę. Od Abrahama, Mateusz od Abrahama. Mateusz od Abrahama, Marek tylko od poświęcenia, nie mówi, jak tam było, czy się Jezus narodził, czy się nie narodził, jak. Bierze o Janie Chrzciciele, wspomina, że Jezus przyszedł, Jana Chrzciciele, od tego czasu. Łukasz od Adama, a Jan sięgnął aż do przedludzkiej egzystencji. Wiemy, że jak już mówiliśmy, ten ołtarz był dosyć wysoki, metr 80. No, przeciętnie to nawet, to już się liczy, musi mężczyzna być. No i żeby teraz służyć, to przy ołtarzu zawsze było takie wzniesienie ziemi. Nasypowane było wzniesienie ziemi. No, przychodzą do tego ołtarza, każdy po prostu, taki kaplan, szedł po takim zniesieniu i wtedy, może tak mu tam było, czy także mógł ładnie, bez żadnego problemu przy tych ofiarach pracować. Co by to miało za znaczenie dla nas? Miałoby to jakieś znaczenie? Może siostra odczytała, miałaby jakieś myśli? Przystępując do Pana naszego Jezusa Chrystusa, mamy się znieść co? Duchowo wyżej. W modlitwach naszych, w pragnieniach mamy się znieść. Nie można do Niego od sobie tak przystępować. Bo to jest za wysoka, święta osoba. My nigdy nie zrozumiemy i wszyscy ci, które tak przystępują, nic od Jezusa nie otrzymają, nic nie zrozumieją. Dlatego rozpoczynamy każde nasze nabożeństwo, jeśli modlitwą, prawda? Każde nasze czytanie Biblii, czy w dzień, czy kiedykolwiek w modlitwach mamy się wznieść wysoko. Jeżeli się wzniesiemy wysoko, wtedy będziemy mogli, mamy prawo przystępować do naszego Pana, do tego ołtarza i z tego ołtarza, z tego okupu mamy prawo korzystać, dlatego, bo przez ofiary Jezusa Chrystusa przybliżamy się do Pana Boga. Przy ołtarzu nie wolno było czynić w starożytności żadnych schodów, jak to mamy zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, 26 wersecie mój tak. Nie będziesz wstępował po stopniach do ołtarza mojego, aby nie była odkryta nagość twoja przy nim. No i gdybyś porobił takie stopnie, bo tak trzeba, bo on jest wysoki, to pamiętaj, nie rób żadnych schodów, bo jeżeli porobisz schody, to twoja nagość zostanie odkryta. No jak się będziesz tak wznosił, to twoja nagość nie będzie odkryta. Jakie by to miało to znaczenie, że nie wolno było tam czynić żadnych schodów? Miałby ktoś jakieś myśli? Proszę. Może ktoś ma? Proszę. No proszę, tam brat Andrzej, proszę. No dobrze, ale przenośni. No tam literze może tak, ale przenośni. Co by to miało za znaczenie? Nie wolno budować schodów. Proszę. Ktoś tam prosi. Proszę. Tak, a teraz
Pańskich. Panie Przewodniczący, proszę. Tak, że mamy się przybliżać do Pana naszego Jezusa Chrystusa bez żadnych protekcji świętych. Nie potrzeba żadnych świętych protekcji. Czy tych żyjących, czy nawet umarłych. No, jak już było, niektórzy, jak to bracia mówili, czy przez Marię, że tam matko wyżebraj łaski od Twojego Syna, czy jakieś inne rzeczy. Czy przez jakichś świętych, czy zmarłych, czy nawet żyjących. No, to katolicy może mają te święte zmarłe, przez które się przybliżają. Natomiast protestanci tamtych odrzucili. Ale uważają, że potrzebne są pastorzy, jakieś inne. Dopiero ten brat, ten pastor, to przez niego mam się możliwość przybliżać. Pamiętajmy, że tego nie potrzeba, nie wolno nam. Sami mamy się przybliżać, wnieść się duchowo w modlitwach. Oczywiście może być i pastor potrzebny, i starszy, tylko nigdy nie pokładać nadziei w tych starszych, w tych pastorach, że ja przez niego prawdę poznałem, no ja w niego ufam, ten brat, ja się zachwycam lub coś podobnego. I wolno było by to robić. Czy ktoś, bracie, by ktoś miał pytanie tutaj? Dalej przy ołtarzu nie wolno było budować żadnego gaju. Nie wolno było budować żadnego gaju, żadnych drzew nie wolno było sadzić, bo tak mówi piąte księdze Mojżeszowej, 16 rozdziale, a 21 werset mówi: nie sadź sobie gaju z żadnego drzewa przy ołtarzu Pana Boga Twego, które sobie zbudujesz. No i może bracia zauważyli, że bożnice żydowskie zawsze są na wolnym powietrzu, nie ma tam żadnego zalesienia. Tak przeważnie są budowane synagogi żydowskie. Co to ma za znaczenie? To ma takie znaczenie, że nie wolno nauki okupu, nauk naszego Zbawiciela zacieniać żadnymi innymi naukami ludzkimi. Nie dodawać jakichś tam filozofów nauki, czy jakichś innych, tylko głosić Słowo Boże, opowiadać o Chrystusie tak, takim, jakie ono jest. Żeby jak najmniej tych rzeczy używać, bo to są drzewa pokazane są nieraz ludzie, narody, wiele innych rzeczy, i to było zakazane. Z daleka ołtarz miał być widoczny. I w naszych rozważaniach, w naszych tematach, to zawsze pierwszy i najważniejszy Chrystus i Jego ofiara odkupienia. Czy byłoby jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie, to Dawid dalej mówi, a on cię oddał chwalę głośną. Biblia tysiąclecia daje, bym obwieszczać głośno chwałę. No wiemy, że nasz Zbawiciel Chrystus żył tylko wyłącznie dla chwały Bożej. Jego pragnieniem było, żeby jak imię Boże było wszędzie rozgłaszane na całym świecie. W jaki sposób my możemy wydawać chwałę tą głośną? No, zastanawiając się przy tym, rozbierając się